serdecznie. Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zdarzyło się tak w tym roku na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, że poproszono mnie o zaprogramowanie malutkiej sekcji. Dwa razy Edward Redliński. Postanowiliśmy uhonorować twórcę, pisarza, którego przygody z polskim kinem nie były bardzo liczne, ale były bardzo płodne. Pokazaliśmy dwa filmy, Konopielkę Witolda Leszczyńskiego i Awans Janusza Zaorskiego, film z roku 1975, obchodzący w tym roku okrągłą 50. rocznicę filmowych urodzin. I jest dziś moim gościem Janusz Zaorski. Witaj, Januszu, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Michale.
I od razu wyjaśniam, mieliśmy nagrać tę rozmowę właśnie w trakcie festiwalu w Gdyni. Taki był pomysł, taki był też pomysł z organizatorami. Spotkanie się odbyło, seans był bardzo licznie odwiedzony przez widzów. Myśmy sobie, mam wrażenie, bardzo ciekawie porozmawiali, ale niestety w wyniku technicznego przekleństwa, jakiegoś lapsusu, okazało się, że ta rozmowa się nie nagrała. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie na nowo, może jakieś nowe wątki nam się jeszcze narodzą, ale zanim zaczniemy, chciałem cię zapytać, bo to chyba takie przekleństwo najgorsze, co się może zdarzyć reżyserowi, prawda, że coś się nie nagra. Czy ty kiedyś miałeś taką przygodę na planie filmowym, że piękna scena, wszystko już się pięknie rozegrało, a okazało się, że kamera nie ruszyła, albo coś się nie nagrało i nagle tragedia. Powiedz, może od tego zaczniemy, a zaraz wrócimy oczywiście do awansu.
Tak, no ten sprzęt, jak ja zaczynałem swoją karierę filmową, był niedoskonały, to zresztą jest eufemizm, po prostu nawalał. Film Przekleństwo, gdzie wszystko nawalało, nazywał się Kaprysy Łazarza. Godzinny telewizyjny film według Stanisława Grochowiaka, taka przypowieść sakralno-ludowa, film, który dla mnie jest ważny, bo próbowałem jakiegoś innego spojrzenia, oderwać się od realizmu, stworzyć jakąś balladowość. Na przykład w ogóle nie było efektów synchronicznych. One były, bo umierający wstaje i słychać jego kroki. No tak. Ozdrowiał, to jest ważne, że słyszymy te kroki, ale tak uciekłem z tego małego realizmu. I coś widać, klątwa za to mnie spotkała, bo zdarzyło się coś, czego nigdy nikt w Polsce nie przeżył, mianowicie mnie wybuchła kamera na planie.
Wybuchła,
nie wiem, jak to było możliwe, jak to się stało, kto źle podłączył, bo natychmiast oczywiście, jak to u nas, spychomania. Nie, to nie my, to wytwórnia. Wytwórnia mówi, no to asystent operatora. Asystent mówi, na pewno coś zmajstrował operator i tak dalej, do końca żeśmy nie doszli. Ale efekt był taki, że w ogóle do zdjęć nie mogło dojść. Zresztą w tym filmie był aktor, który grał jedną z głównych ról, zmarł. Robiliśmy na polu bardzo udane zdjęcia. Następnego dnia przyjeżdżamy, chłop zaorał pole. Nic się nie montuje, trzeba od nowa robić.
Ciągłość zniszczona.
A więc po prostu w poszczególnych filmach no to były jakieś tam jednodniowe przygody, a tutaj tak jakbym jakąś zemstę z zagrobu dostał. Ale może dlatego ten film jednak w końcu jakoś wyszedł, został zapamiętany. Nawet jakaś była niedawno, na początku wieku, taka ankieta w tygodniku Polityka na najlepsze filmy telewizyjne i ten film, a przecież został w 1972 roku zrealizowany, czyli po tylu latach, został umieszczony na 14 miejscu, więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Nazwijmy w takim razie to dzisiejsze nagranie dokrętką, którą robimy post...
No, dublem, powiedzmy.
Dublem, tak, dublem post factum, ale film Awans, który prezentowaliśmy i który w tym roku rzeczywiście tych 50 lat skończył, to jest adaptacja dłuższego opowiadania, to bym to nazwał, Edwarda Redlińskiego. Mamy głównego bohatera, Mariana Grzyba, w tej roli świetny Marian Opania, który... Chłopski syn, wykształcony w mieście, powraca do swojej rodzinnej wsi i postanawia zmienić wszystkie tamtejsze obyczaje, postanawia wprowadzić tę wieś w nowoczesność i także sprawić, że będzie to miejsce, z którego będzie mógł być dumny jako nowoczesny człowiek, nowoczesny Polak. Tytuł mówi wszystko. Jest to rzeczywiście historia awansu, ale ty stawiasz nad tym awansem pewien znak zapytania. Dodam też, że nie był to pierwszy raz, kiedy dotykałeś tematu szeroko pojętego awansu, chociażby film Chleba naszego powszedniego, troszeczkę wcześniejszy, też pokazywał taką podróż na linii wieś-miasto. Natomiast zacznijmy od twojego spotkania z Edwardem Redlińskim. Jak to się stało, że pierwszy raz ta książka trafiła w twoje ręce? Czy to było to, że widziałeś spektakl, który był chyba rok wcześniej wystawiany według tego tekstu? Powiedz proszę o twoim spotkaniu z tym naprawdę niezwykłym pisarzem, także pisarzem z awansu przecież, wywodzącym się jak najbardziej z polskiej wsi.
Ze wsi Frampol, teraz to chyba już jest dzielnica Białegostoku, ale jak on się urodził w 1940 roku, to była wieś przypominająca troszeczkę Taplary, przypominająca troszeczkę Wydmuchowo, a więc te wsie, które opisał w tych dwóch najbardiej znanych chyba jego powieściach, czyli Konopielka i Awans. Ja go poznałem przez Krzysztofa Mędraka. Uśmiecham się, bo razem z Michałem Oleszczykiem co roku uczestniczymy w jury nagrody imienia Krzysztofa Mędraka.
Nawet przy tym stole, przy którym teraz siedzimy.
Tak jest. Wybitny to był krytyk, nie tylko filmowy, również literacki, przenikliwy umysł, znakomite pióro. I pracował on w tygodniku Kultura, gdzie również w pewnym momencie etat dostał Edward Redliński jako dziennikarz, bo jego skomplikowana droga do filmu, powiedzmy, bo tym się dzisiaj zajmujemy, polegała na tym, że studiował na Politechnice, studiował geodezję, studiował dziennikarstwo, ale z tego widać jakaś potrzeba pisania była w nim od dawna, no i krok po kroku został również scenarzystą. Okoliczności spotkania były bardzo dziwne, ponieważ umówiłem się z Mędrakiem, nie wiedziałem, że będzie Redliński. Redliński, który ufał sądom Mędraka, był w bardzo trudnej sytuacji. Mianowicie zrealizowano film według jego scenariusza, 150 na godzinę. Zrealizowała to Wanda Jakubowska. To z jednej strony wspaniały film, Ostatni etap. No film, że tak powiem, jeden z pierwszych mówiących o obozach koncentracyjnych. Dzieło do tej pory aktualne i w sensie artystycznym również. No niemniej zetknęła się z tematem komedii, który nie był jej taki bliski. I w dodatku z bohaterami młodymi ludźmi. A ten świat, jak się okazuje, po tym filmie był jej głęboko obcy. No i wyszła nieśmieszna komedia, co jest najgorsze. I Redliński bardzo się wahał, czy nie wycofać nazwiska. I to była taka rozmowa, gdzie ja jakby z jednej strony podzielałem jego sądy, z drugiej strony też nie chciałem, żeby to był pierwszy i ostatni jego przypadek związania się z filmem, bo Mędrak powiedział mu wprost: Edward, pani Wanda Jakubowska to jest bardzo mocno politycznie osadzona osoba. Ona w Oświęcimu siedziała razem z Józefem Cyrankiewiczem, który jeszcze do niedawna był
premierem.
Mężem w związku z tym ona w ogóle pomijała jakąś rutynową drogę, że trzeba składać scenariusz, czekać na akceptację. Dzwoniła i mówiła: Józek, coś mi tu jakieś kłopoty robią. A Cyrankiewicz odzywał się i już wszystko było dla pani Wandy. Mówi: słuchaj, ona się obrazi, zrobi się afera na całą Polskę i jak to u nas bywa, po prostu będziesz na czarnej liście. To może się rozszerzyć, to może nie tyczyć tylko poletka filmowego, ale też i literackiego, a ty już przecież jesteś po ja w nerwowej sprawie, po listach z Rabarbaru, a więc no znaczących pozycjach, a ciąg dalszy może nie nastąpić. To też świadczy o Redlińskim, który był bardzo uczciwym człowiekiem i uważał, że została mu zrobiona krzywda i chciał się jakoś zachować, ale dochodziły do niego te wszystkie głosy, które zwerbalizował Mędrak, bo miał wielką aferę dziennikarską. Opisał, dzisiaj byśmy to nazwali mobbingiem tego rodzaju zachowania. Możemy już mówić otwartym tekstem. Ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Białymstoku robił rzeczy haniebne i dla kraju, i dla poszczególnych osób, i tak dalej. Redliński napisał o tym reportaż, a Liści zmienił i województwo, prawda, i nazwiska, i nawet inicjały, to były pseudonimy, i tak dalej, i tak dalej. No niemniej ktoś po prostu, kto uważnie tekst przeczytał, napisał donos. I to się skończyło dużą burzą, a mianowicie wyrzucono go z tygodnika Kultura, zanim ujęły się osoby, które na znak protestu też odeszły. I to był, co ciekawe, Roman Bratny, wtedy zastępca redaktora naczelnego, no, czyli osoba bardzo mocno odpowiedzialna za profil pisma. I także zaczęło się bardzo nieszczęśliwie dla Edwarda, a ja w tym wszystkim jako świadek wydarzeń właściwie sam też słuchałem, bo nie wiedziałem, jakie to są konflikty takie prawdziwe, a jakie są urojone. I pomyślałem sobie, zniechęcił się. Przeczytałem książkę Awans, tak samo jak i Konopielka. No fantastyczne, no naprawdę coś wspaniałego, jakiś nowy nurt literacki, nowe nazwisko, coś znakomitego. I wtedy byłem w zespole Pryzmat. Przyszedłem do Aleksandra Ścibora-Rylskiego, który był nie tylko znakomitym scenarzystą, chociażby Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza później, ale też i ambitnym reżyserem. A kierownikiem literackim był Tadeusz Konwicki. Czyli te dwa nazwiska to była dla mnie gwarancja, że po prostu to jest to miejsce, w którym ja powinienem pracować, słuchać ich rad, porad, doradztwa. I on mówi, dostaliśmy scenariusz od Redlińskiego. A właśnie też tym nurtem, że przez Ścibora i że przez Konwickiego. Aha, jeśli Edward się na te nazwiska powoływał i ja, to postanowiono nas połączyć, spotkać. I tak się stało. Powiem więcej, że to, co napisał Redliński w scenariuszu, było bardzo filmowe. On drugi raz miał taką przygodę, ale tak jakby ja mówię, słuchaj, skąd ty to wiesz? Przecież w Polsce nie ma podręczników, niczego. A mówi, ale no ja chodzę na filmy, analizuję. Dlaczego? I mówi, coś, co ja zapamiętałem do końca życia i też opowiadam moim studentom. Oglądajcie tylko filmy bardzo dobre i bardzo złe. Tylko one coś uczą. Więc 150 to był ten bardzo zły film i w przyszłości mieliśmy nadzieję, Leszczyński z Konopielką, a ja z Awansem, że to będą te przykłady na bardzo dobry tytuł. I tak to się zaczęło, ale po drodze były przeszkody. Poszedłem na właśnie spektakl teatralny w Teatrze Rozmaitości w reżyserii Olgi Lipińskiej. I przyznam się szczerze...
To był awans, tak.
Przyznam się szczerze, że gdybym najpierw zobaczył tę sztukę, w życiu bym nie chciał czytać książki. Ona zrobiła to coś, co potem jako leci kabarecik miało swoją widownię i szapoba, proszę bardzo. Ale to jako film kinowy to było sztuczne. To tak jak były te wszystkie próby, no w moim przekonaniu nieudane, jak chociażby z kabaretem starszych panów w wykonaniu Kazimierza Kuca pod tytułem Upał. No wszystko ambitne, ale jakby nie znaleziono ekwiwalentu formy filmowej, żeby przedstawić ten w końcu wymyślony, urojony świat. I groteskowy awans ona potraktowała właśnie jako kabaret. To wszystko było dla mnie miniaste, to było przedrzeźnianiem, w ogóle tym, przed czym chciałem uciekać i zrobić poważną komedię o poważnym bardzo temacie. A w dodatku pomówmy może chwilę o tym, jaki to był czas. To był rok 73-74.
Gierek,
a więc,
era Gierka.
Tak, nowe przywództwo, postawienie na konsumpcję, prawda, bo
dobrostan.
Się mówiło, że te rządy Gomułki to była taka barchanowo, prawda, parciana, siermiężna, paździerzowa rzeczywistość, a tutaj wręcz przeciwnie. No dobrze, tylko jak ja się temu przypatrzyłem, to wszystko nie było dla mnie autentyczne, bo spodnie czterej pancerni udawały dżinsy, bo mały Fiat udawał samochód, bo pojawił się w sklepach taki, no tak jak powiedzmy sardynki, czy szprotki były w takich metalowych pudełkach sprzedawane, pojawiło się coś, co się nazywało czernik a la łosoś. Więc zrozumiałem, że my dążymy do łososia, ale na razie jest on daleko, tak jak i Fiat, jako symbol motoryzacji i wiele innych rzeczy. I to wszystko znalazłem w awansie, że w pewnym sensie większość zadowolona, że wreszcie no, jest jakaś konsumpcja, że Coca-Cola do Polski przyjechała, że są soki Dodoni, prawda, grejpfrutowy i pomarańczowy, więc możemy sobie wybierać i drinki robić, co nie było możliwe w dekadzie lat 60. Ale jednocześnie do mnie to przemawiało, że w tym się tej konsumpcji czucha bardzo poważne niebezpieczeństwo, że my dostaniemy, tak jak to śpiewał Wojciech Młynarski, sweter z CDT-u, a metka z PKO. Dla młodych trzeba wyjaśnić, że CDT to był centralny dom towarowy, gdzie były produkty polskie, a metka z PKO, PKO za bony i za dolary można było kupić autentyczne, oryginalne dżinsy, a nie podróbę. Więc tak to wyglądała trochę u nas ta cała zmiana i postawienie na konsumpcję, że tylko metka była z PKO, a jednak towar był nasz psaśny.
Czyli takie nasze aspirowanie do łososia, jak to ładnie nazwałeś, i wciąż niemożność jego dotknięcia tutaj jest świetnie pokazana. Przypomina mi się też trochę dygresja, ten film Jerzego Gruzy Dzięcioł, gdzie on pokazał Super Sam, prawda? Gdzie po raz pierwszy polski konsument mógł sobie chodzić z koszyczkiem, prawda, i wybierać. No takie właśnie te symbole gierkowskiej Polski, trochę konsumpcyjnej, a jednak ciągle nie dosięgającej, prawda, do tego zachodniego, wymarzonego statusu. Zanim przejdziemy do samego filmu, ważna rzecz dla naszych słuchaczy. No, Edward Redliński przychodzi na świat w 1940 roku we Frampolu, to co już powiedziałeś. On ten świat wiejski zna absolutnie od podszewki. Kiedy czyta się te opisy w awansie, w Konopielce, to my wiemy, że on pisze o czymś, co on zna. On zna każdy zakamarek tejże chaty i może uświadommy sobie to jeszcze i tutaj też chciałem Cię prosić o taką Twoją reminiscencję, jak ta wieś wtedy wyglądała, bo wieś dzisiaj, 2025 rok, a wieś w roku 75, to nadal to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Z jednej strony była ta retoryka oczywiście elektryfikacji, przywództwa robotniczo-chłopskiego i tak dalej, ale Ty, jak rozumiem, też z Edwardem Redlińskim po polskich wsiach wtedy trochę jeździłeś. I co tam zobaczyłeś?
Tak upraszczając trochę, to ta wieś bardzo często była jeszcze XIX wiekiem, a aspiracje były na XXI wiek. I oczywiście propaganda sukcesu i ta gierkowszczyzna tak zwana musiała się chwalić i ciągle się chwaliliśmy, ciągle nam wbijano do głowy właśnie, zwłaszcza w programach telewizyjnych, informacyjnych, że my już jesteśmy siódmą, a może szóstą potęgą na świecie, bo to, bo tamto, bo wam to. A ja sobie myślałem, jak się pojawi w sklepach potrawa, coś tam a la czernik, to ja chyba wyemigruję. Bo to widziałem po prostu, no jakby grubymi nićmi szytą propagandę. Że słowo, bardzo pięknie można zwerbalizować wszystko, natomiast czyny są ważne. I Edward to był człowiek, który Może dlatego jakieś zawsze kłopoty go w życiu spotykały, bo on bardzo ufał ludziom i miał taką naiwną wiarę prostaczka, że w końcu będzie lepiej, że to się zmieni, że jednak cywilizacja musi się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedząc, że nic na skróty nie można robić, prawda? Że wielki skok w Chinach skończył się po prostu tragedią miliardowego narodu i tak dalej, i tak dalej. I widziałem rzeczy nieprawdopodobne. Ale najpierw zacznijmy od Redlińskiego. W 40 roku ubiegłego wieku się urodził, a więc jeszcze wojna. Jak rozmawialiśmy sobie wielokrotnie szczerze, to on mi powiedział, że on nigdy nie widział grubych ludzi, bo była taka bieda, taka nędza, że wszyscy byli chudzielcami, a jedyną grubą osobę, jaką poznał, to dopiero w latach 50. to był rzeźnik, bo rzeźnik ukradkiem odrywał sobie kawałek serdelka i spożywał, czy słoninki do chleba i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie, człowieka urodzonego w mieście, to była jak bajka o żelaznym wilku. Nawet tak się zastanawiałem, czy on troszkę nie wyolbrzymia, czy on troszkę jednak nie ubarwia, nie kreuje, jak to wielu artystów, twórców ma w zwyczaju. Ale on mi coś pokazał. Mnie i Leszczyńskiemu, bo też równolegle pracował z nieżyjącym już reżyserem fantastycznego filmu Żywot Mateusza, no i Konopielki, to wydaje mi się dwa największe sukcesy Witolda Leszczyńskiego. Coś było tak absurdalnego, że Redliński musiał się z nami tam znaleźć. Otóż byliśmy na etatach w przedsiębiorstwie realizacji zespoły filmowe i to przedsiębiorstwo postanowiło wszystkich reżyserów filmowych z Polski na kurs bezpieczeństwa i higieny pracy wysłać w mroźną zimę końca listopada do Hajnówki. Minus 20 kilka stopni. My w PTT-ku. Z całego tego wykładu zapamiętałem, że każdy, kto zbliża się do reflektora, powinien założyć rękawice. No więc, przepraszam, reżyser też, bo przechodzi obok. Ci, którzy są bliżej niż pół metra, powinni zakładać. No więc to była jakaś okazja do wydania pieniędzy, do bankietowania, bo 3 dni to trwało. Ale ponieważ Hajnówka niedaleko, Białostockie i tak dalej, ja przedtem napisałem, bo myśmy się listownie zazwyczaj porozumiewali, do Edwarda, a może byś nas odwiedził. I on przyjechał. I poszliśmy w Polskę, jak to się mówiło. I on nas zaprowadził do wsi, której nie było widać gołym okiem, bo wieś była pod ziemią. To były ziemianki, tak, w sensie dosłownym. Otwierało się klapę i wchodziło się do pełnej zaduchu izby, bo tam przecież nie było okien. Ja w ogóle nie wierzyłem, że ludzie tak mogą mieszkać. Bo nawet w XIX wieku, no jak to? No przecież powietrze niezbędne do życia, ten tlen. I on nas przekonał do tej biedy, do tej nędzy, bo my cały czas, no i czy ty nie specjalnie nie karykaturujesz trochę tego wszystkiego, żeby to ostrzej wyszło i bardziej przekonało czytelników czy widzów. A to mnie przekonało całkowicie. Więc jeśli jesteśmy przy Redlińskim, to może pozwól, Michale, że powiem ci, jak on w pewnym sensie został scenarzystą, a przede wszystkim pisarzem na początku. Te wszystkie rzeczy gromadził sobie, filtrował je i w pewnym momencie poczuł, że trzeba się wypowiedzieć. Ale jak to zrobić? Przecież żadnej polonistyki nie studiował. Wydawało mu się, że jest po prostu bez mała analfabetą wobec tamtych, którzy piszą zręcznie, prawda? Potrafią zakręcić zdaniem, jakby powiedział Krzysztof Mętrak, przypominany dzisiaj. Kiedyś był u znajomych w Białymstoku, Edward Redliński, żeby odebrać książkę, którą im pożyczył. Okazało się, że ci znajomi zagubili to gdzieś. No nie wiadomo, komuś pożyczyli, ktoś wziął do przeczytania, zginęło. No i w ramach przeprosin mówią, słuchaj, tu mamy księgozbiór, tu jest parę tysięcy książek, wybierz sobie jaką chcesz i ona jest twoja. I on zobaczył tytuł Ferdy Durkę. Słyszał o tym tytule, ale nigdy się z prozą Gombrowicza nie spotkał. W związku z tym mówi to. Pojechał na Frampol, przeczytał to, przeczytał natychmiast drugi raz trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. I ja mu wierzę, bo to był taki człowiek. Jak pił, to pił miesiąc. Jak uprawiał seks, to tydzień. Jak czytał, to czytał, aż zrozumie we własnym mniemaniu, o co tu chodzi. I to go zachwyciło, że można coś napisać, co nie jest tylko realizmem, a nie daj Boże już małym realizmem, że coś, co wyskakuje, co jest dziwne do zdefiniowania, ale właśnie to jest jakaś sztuka, która gdzieś wektory swoje wypuszcza w różnych kierunkach i z tego powstają jakieś fantasmagorie. I co robi Redliński? No jakby kontynuuje to wszystko, co w nim widać było. Znajduje kilkadziesiąt osób, którym ufa w sensie gustu literackiego, przesłania filozofii tym, czym się kierują w życiu i w sztuce, i prosi ich, żeby napisali listę 100 najlepszych książek świata w ich przekonaniu. Zbiera to wszystko, punktuje, oblicza i z tego wychodzi 365 dzieł literackich.
Najlepsze książki świata.
Dlaczego 365? Bo tyle jest dni w roku. On zdobywa te książki, pożyczając, kupując, wypożyczając z bibliotek, przenosi się do siebie, do Frampola i przez rok czyta codziennie jedną książkę, czasami wielokrotnie. I w ten sposób został pisarzem. To jest po prostu nieprawdopodobne, ale to jest właśnie cały Redliński. To mogła być piękna scena w jakimś z jego utworów. Z jednej strony nieprawdopodobna, ale niby dlaczego nieprawdopodobna? Jak mamy pasję, mamy przekonanie, mamy cel, chcemy dążyć, no to wspinajmy się na najwyższe gałęzie.
Tak, musimy mówić o jakimś rodzaju geniuszu tutaj po prostu, bo rzeczywiście wchłonął to wszystko, co powiedziałeś, jak gąbka, ale potem, kiedy czytamy już awans, to on naprawdę tym zdaniem potrafił zakręcić. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, ty powiedziałeś o jego pracy reporterskiej. Ja też słuchaczom chcę powiedzieć, że są też wydane kolekcje tych jego reportaży wiejskich. Czasami na Allegro to za 5 zł można kupić, więc ja bardzo to polecam, zwłaszcza taki tomik pod tytułem Zgrzyt, bo tam widać redlińskiego reportera, który opisuje życie no, głównie polskiej wsi, ale z taką przenikliwością, powiedziałbym, no, reporterskim, czasem nawet interwencyjnym podejściem takim do rzeczywistości. A ja przeczytam tylko krótki akapit właśnie z awansu. Opis chaty chłopskiej, do której wraca główny...
Magister Grzyb.
Magister Grzyb. I już w tym opisie potęga szczegółu i tego, że my wiemy, że on opisuje coś, co sam znał. Czytamy. Ogromny zdobiony kufer zajmował jeden kąt, a drugi łóżko, wyładowane haftowanymi poduszkami, poduszeczkami, kończyło się pod sufitem, zresztą niewysokim. Na parapetach, na ławie, na podłodze stały donice z kwiatami, mirty, jałowczyki, pelargonie, asparagusy i Bóg wie jeszcze, jakie ziela plątały się po rózgach i sznurkach aż do pułapu. Zwisały po ścianie zielonymi wiechciami. Podłogę zdobiły samodziałowe chodniki, a ściany... makatki i święte obrazy. Na półeczce tłoczyły się gliniane aniołki, lwy, jelenie. To jest jeden akapit, ale to jest obraz. I to jest obraz niesamowicie szczegółowy. No i oczywiście później, kiedy magister Grzyb już tam się rozpakowuje, dodam, że to jest chata jego rodziców. On każe do siebie mówić panie magistrze im. I teraz o niej, o swojej matce mówi nie inaczej jak Grzybowa. Grzybowa wyniosła rupiecie, ja tymczasem przyniosłem z kajaka plecak i walizkę. Rozpakowałem. Książki i przybory piśmiennicze położyłem na stole. Na półeczce po Matce Boskiej umieściłem przybory toaletowe. Na gwoździu po sercu Jezusowym zawiesiłem portret mędrca, którego silna wola i zaangażowane społeczne były i będą mi zawsze szczytnym wzorem na haczyku po makatce. Lusterko, a na parapecie stanął budzik. Można tylko snuć domysły, kim był ów mędrzec pisany tu z dużej litery. Być może Karol Marx, być może ktoś jeszcze inny. Ale niesamowita proza, taka precyzyjna, no i też już teraz przechodzę do filmu dla ciebie jako reżysera, no poddająca obrazy, sytuacje, detale. Więc powiedz, czy ten scenariusz, który już istniał, jak sam powiedziałeś, czy on już był gotowy, czy wy jeszcze sobie z Edwardem Redlińskim ten scenariusz przepisywaliście?
Sporo żeśmy jeszcze rozmawiali. To było trudne zdarzenie dla mnie, również, no po dwóch próbach takiej tematyki wiejskiej osobno, jakby bardziej kreacyjnej i bardziej realistycznej, tutaj spotkałem się z czymś, co było jeszcze czymś innym. Bo czasami pewne sceny, tak jak tutaj to, co przeczytałeś, fantastyczny ten opis, aż powałę po sufit ciągnęły się poduchy i poduszeczki, a sufit nie był, sufit był niski. Więc literatura fantastyczna, ale też i ta dosłowność i weryzm filmowy, jak to teraz ująć, żeby to nie zgrzytało, prawda? No jak widać, Olga Lipińska poszła w kabaret, bo to znaczy, że to, ale jednocześnie jak to jest groteska, to tak bardziej jakby przekreślamy przesłanie tego filmu. A, bo to wszystko może być, byle było śmiesznie, byle było rajcownie i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj dostrzegłem u niego bardzo poważne problemy filozoficzne, których przecież nie chciałem werbalizować, bo to byłby jakiś inny, poważny film, esej i tak dalej, tylko to miało być śmieszne, ale jednocześnie takim śmiechem do wewnątrz, że o cholera, prawda? A nie to, co nazywamy jajcarstwem, co nazywamy głupawką. Czasami wstyd mi jest, bo na sali ludzie się śmieją w zupełnie innych momentach filmu, niż reżyser sobie tego życzył, prawda? Rozmowy polegały też na tym, że jak się zorientowałem, Edward powątpiewał, czy ja, człowiek z miasta, rozumiem w ogóle istotę sprawy.
Jak się uwiarygodniłeś w jego oczach?
No, przede wszystkim, że ojciec mój pochodził z 15-osobowej garści swoich sióstr i braci, że mieszkali też w Białostockiem, niedaleko Łomży, że ja często tam przyjeżdżałem, odwiedzałem, że wakacje tam spędzałem, że na odpusty 15 sierpnia też jeździłem na wieś do babci. To z kolei było pod Łęczną, od Eł do Eł, od Łomży do Łęcznej. Jeszcze to było przed odkryciem tej kopalni i to były dziewicze lasy i jakby ta wieś, te Wydmuchowo, to ja ją zobaczyłem, ja ją znałem, ja nie musiałem po prostu tego kreować. Ze strony Edwarda były próby znalezienia tego, a między innymi pojechaliśmy dzięki uprzejmości Krzyśka Kieślowskiego, co też zresztą świadczy o tym, jak żeśmy sobie wtedy pomagali, bo ciężkie czasy były. Ja byłem z Edwardem Kłosińskim operatorem na etatach, w związku z tym my żeśmy poręczyli, żeby kredyt na zakup Daci rumuńskiego Renault. Krzysztof jako reportażyście, dokumentaliście na początku jego drogi twórczej, to było bardzo potrzebne, bo on musiał jeździć po Polsce, coś widzieć. W związku z tym w ramach podziękowania on mnie zawiózł do skansenu, który w Nowogardzie był, gdzie też i Edward przyjechał z Włodkiem Pawluczukiem, znakomitym przede wszystkim poetą, też już niestety nieżyjącym, żeby udzielić nam takiej lekcji. Proszę, to jest skansen, a jak było naprawdę? Ta makatka jest skąd inąd. To wszystko zaawansowało, bo to mój był pomysł, żeby te wesele na koniec zrobić i tam nie ma jednego prawdziwego ludowego stroju.
No właśnie.
Bo tam
właśnie
jest pomieszanie z poplątaniem, tak jak niewprawna, prawda, kostiumolog w teatrze. A no to tam jakieś buty są w magazynie, to załóż te buty, a ty załóż czepiec. A to w ogóle nie jest z tej parafii, w ogóle nie jest z tego regionu.
A to z Mazowsza, to z Kujaw, to
dokładnie, tak jest, a trochę Śląsk pobrzmiewa, prawda, a tutaj Pomorze. Było na zasadzie wszystko na sprzedaż, jak ludowość jest w cenie, no to proszę, to udawajmy, że jesteśmy chłopami, bo to jest bardziej merkantylne, bo na tym zarobimy. A więc gra w grze. To wszystko było dla mnie bardzo trudne i nie ze wszystkim sobie poradziłem, ale zrozumiałem, że jest szansa na bardzo poważną wypowiedź. O pozorach krotochwili, prawda, i hi, 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 śmiechy, hi, hi, prawda, siłaczka, obecnych czasów, czyli pan magister Grzyb, prawda, przyjeżdża i będzie uświadamiał, edukował, no a ta społeczność przyzwyczajona do czego innego, no jakby musi na kontrę stanąć. I potem to wszystko się przeciwko niemu obraca i to jest film paradoksów. Co zawsze w życiu ceniłem, bo też czytałem Ferdy Durkę i też bliski był mi i Gombrowicz, i Mrożek, i Tuwim ze Słonimskich, w Oparach absurdu na przykład. Więc ja, wydaje mi się, tę groteskę, która była bardzo realistyczna, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, to wydaje mi się, że rozumiałem, a co najważniejsze, czułem. I żeby jeszcze to wszystko, żeby się dogadać z Rydlińskim, to mu zaproponowałem, że chciałbym jedną scenę dołożyć. On się na początku tak obruszył i mówi, no zaraz, zaraz, no ale tu wszystko jest przemyślane i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, zbliżamy się do końca filmu. Żeby przyjąć letników, to muszą być różne atrakcje. Poza zdrowym mlekiem, prawda, i kąpielą w wodzie rzecznej. I w związku z tym wymyśliłem, że zbudują ruiny, bo trzeba mieć background, prawda? Bo coś tam jeszcze było wiele wieków temu, więc sztuczne ruiny, budowane ruiny, to dla mnie wydawało się, że to jest coś, już panoptikum jakieś kompletne. No i ta scena właśnie, gdzie Nalberczak, gdzie później Mariano Pania z Bożeną Dykiel się znajdują, to przecież oni to własnoręcznie te ruiny zbudowali pod wczasowiczów letników.
No to jest fantastyczne w ogóle, to jak, z jaką łapczywością ta wieś się rzuca na ten cały postęp, ale też dlatego, że postęp okazuje się dobrym towarem. Z drugiej strony ogrywają swoją, dzisiaj mówimy, tożsamość wiejską, tak, ku uciesze i ku portfelom miejskich odwiedzających. Mam wrażenie, że ten film, ta książka, to dzieło po prostu przewidziało bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj się dzieją, prawda? I to jak klient nasz pan, prawda? Chce nas chłopami, no to będziemy chłopami, ale będziemy bardziej chłopscy niż najbardziej chłopski chłop.
Tu są, pobrzmiewają takie nurty z Woody'ego Allena, z Zeliga, prawda? Że rozmawia z Grekiem, to jest Grekiem, jak z Turkiem, to jest Turkiem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Pecunia non olet, prawda? Tak. Pieniądz nie śmierdzi. Pazerność gdzieś też jest, no, jakoś kojarzona z pewnymi postawami chłopskimi, no jako, że bez przerwy byli okradani, a to przez arendarzy, a to przez innych. Zresztą mówimy w momencie, w którym ta ludowość z powrotem jakby nabrała kształtu. Oczywiście. Wiele książek się pokazało. Może filmy jakby nie bardzo nadąża za tym, ale mam nadzieję, że i taki czas przyjdzie. Bo jak się tak rozejrzymy, to na te 30 kilka milionów, no to większość jest ze wsi, to bardzo poważna większość. I wracając jeszcze do samego Rydlińskiego. Awans w moim przekonaniu nie trafił w swój czas, bo ludność była tak nastawiona chętnie na konsumpcję, że wreszcie, prawda, że będziemy dorównywać tym bardziej rozwiniętym krajom, a nie chwalić się, że, prawda, powstania przegrane, prawda, ale kiedyś od morza do morza Polska i tak dalej, i tak dalej. To pobrzmiewa niestety do tej pory. Ale że Rydliński napisał jakby trzy części, trzy akty, prawda? Pierwsza to jest ta wieś spokojna, wieś wesoła, prawda? Jakaś lipce rejmontowskie, prawda? I tak dalej, XIX wiek. Potem, że postęp musi być, więc za wszelką cenę rujnujemy to, co było do tej pory, co zresztą w historii naszego kraju jest, było bardzo nagminne, zwłaszcza na ziemiach tak zwanych odzyskanych, prawda? Choć nie tylko, cały system nawadniający, który Holendrzy wprowadzili na Żuławach, został przekreślony, bo po co? I tak dalej, więc szereg błędów popełniano i to nie tylko było synonimem tej dekady lat 70. A potem wszystko się już ze wszystkim pomieszało, bo wracamy z powrotem, bo prawdziwe mleko od krowy, ale to jest wylewane z kefirów już produkowanych, prawda, i udające, że to jest prosto od krówki i tak dalej, czyli wszędzie to było na siłę, to nie było autentyczne, to nie było przeżyte, to nie było potrzebą czy koniecznością, tylko money, money, money. A ponieważ mamy wściekły kapitalizm w niektórych aspektach naszego życia, to być może właśnie ten film też jakoś stał się aktualny.
Bardzo, bardzo. Ja nawet wczoraj, czy przedwczoraj robiąc zakupy na półce w Carrefourze, zobaczyłem kefir marki Carrefour w plastikowym oczywiście kubeczku, ale na ten plastikowy kubeczek jest nałożona taka gaza, tak jakby to był, prawda, płócienna nakładka na słoik z gumką, czyli tak, dostajesz plastikowy oczywiście tutaj produkt, ale masz złudzenie, jakbyś brał coś, prawda, z wiejskiej półki, bo tutaj tak, prawda, musisz tą gazę tam zdjąć. No i nas się tak cały czas oszukuje, coś jest bio, coś jest organik, coś jest 100% naturalne. I to ten film też przewiduje. Jest świetna scena w filmie, zrealizowana w jednym ujęciu. Bożena Dykiel już w nowoczesnej kuchni, prawda, gdzie jest chyba 30 różnych sokowirówek, kuchenek, pralek i tak
prodiży,
dalej. Prodiży. Tak. Wszystko w jednym ujęciu. Chyba w ogóle budżet filmu musiał wzrosnąć z powodu tej sceny. Jakbyście zgromadzili te wszystkie cuda techniki, bo to chyba wtedy, jak człowiek na to patrzył, to pewnie chciałby takiej kuchni, prawda? Ja też bym tak chciał.
Jak
A ty się trochę już z tego śmiałeś.
No jak najbardziej, bo to jak ze wszystkim, no trzeba mieć pewien umiar ze wszystkim w życiu. I tego rodzaju oddanie się w ręce automatyzacji rodzi po prostu tylko śmiech. Bo jeszcze nie wiedzą, bo jeszcze nie wiedzą co. Dla mnie to ujęcie specjalnie było jedno, bo na początku ona wrzuca brudne sukienki do pralki, po czym pokazuje, tu sokowirówka, tutaj tostery, prawda, pracują i tosty wyskakują i tak dalej, żeby na koniec tego dwuminutowego ujęcia otworzyć, tu była oczywiście podmianka, bo my żeśmy zatrzymali wirującą pralkę i włożyli tam już uprane sukienki.
A, no tak.
I
błyskawiczność.
Koło się zamknęło. Proszę bardzo, to jest cywilizacja. Włożyli brudne i zaraz wyjmują czyste, uprane.
Tak. No to jest genialne. Myślę, że spokojnie by to można pokazywać razem z tą sceną z filmu Jacques'a Tati, Mój wujaszek, gdzie właśnie pan Ilo zabłąkał się do takiej nowoczesnej kuchni, ale tam to już w tej Francji było tak nowoczesne, że nie wiedział, który przycisk nacisnąć. A zanim, bo jeszcze chcecie zapytać o twoją drugą filmową przygodę z Redlińskim, ale jeszcze chwilę z awansem. Kręciliście plenery, powiedz proszę, gdzie i jak rozumiem, coś tam po was zostało do dzisiaj, bo plenery są przepiękne w tym filmie, też barwna fotografia, trzeba podkreślić, ale gdzie to było kręcone i co tam do dzisiaj po was zostało?
Miejscowość Męćmierz, koło Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Wtedy to była rzeczywiście wioska. My tam niewiele musieliśmy dokładać, bo były kryte strzechy słomą, prawda, co dzisiaj jest już praktycznie w skansenach tylko. Więc Męćmierz. I przez te wszystkie trzy transformacje, dwie transformacje, ta wieś przechodziła. A więc był wiatrak przez nas specjalnie wybudowany, postawiony na wzgórzu, pięknie, Wisła wijąca się w dole, tam z dala ruiny Janowca, prawda, nie widać jeszcze Kazimierza. Ale co potem zrobić w tej następnej fazie? Otóż w środku zrobiliśmy wykwintną restaurację.
To też byliście wizjonerami, dzisiaj też by tak pewnie zrobiono.
Otóż
tak.
To, że właśnie upajamy się tą plebejskością, prawda, tym
w komforcie,
wieśniactwem, ale w komforcie, wyfraczony kelner podaje, prawda, i tak dalej, ale za chwilę będzie w ludowym stroju, bo to się bardziej sprzedaje, a co za tym idzie, kupują.
No słuchaj, sieć tak restauracji dalej. Chłopskie Jadło na tym zrobiła karierę, prawda, tutaj drewniane stoły, tutaj, prawda, makatki i kelnerzy ubrani właśnie, że nie wspomnę o Zapiecku, który też tak działa, więc byliście wizjonerami.
Pamiętam, że sfotografowałem coś takiego w Słupsku, gdzie mnie losy rzuciły, bo był kryzys, bo to wszystko ledwo w niektórych regionach kraju było związać ze sobą i żałuję, bo gdzieś mi ten negatyw zaginął. Witryna restauracji i taka tablica. Specjalność zakładu, bułka z masłem. Przecież to jest jak z awansu. A jednocześnie jak człowiek poskrobie, to mówi, Boże, czym tu się chwalić? Przecież to jest wegetacja, a nie życie.
Tak, a nagle się okazuje, że to w cenie. Film oczywiście ma wspaniałą obsadę i tylko chcę tutaj zaznaczyć, że naprawdę mamy no, przepiękne role i o pani oczywiście w roli głównej, ale jest świetna Bożena Dykiel, Marek Perepeczko, Małgorzata Rożniatowska jest tu fantastyczna. No można by tak wymieniać i wymieniać. Powiedz, czy miałeś jakieś kłopoty z tą obsadą, czy wszyscy się świetnie bawili przy tym? Ja wiem, że tak się teraz mówi, że się wszyscy dobrze bawili, ale dla ciebie pewnie to też był po prostu no, stresujący plan. Ale czy to był udany plan z dobrą atmosferą? Pamiętasz, czy trudno się dyscyplinowało aktorów do tej chłopskości?
Różnie to bywało. W większości to byli doświadczeni aktorzy i aktorki. Może poza Bożeną Dykiel, chociaż ona też już po roli Weselu była, jeździła skuterem u Adama Hanuszkiewicza po scenie, prawda, w Balladynie, więc różnych smaków popróbowała. Zresztą z nią właśnie był największy problem, bo ja od początku chciałem, żeby ona zagrała, ale ponieważ była tak zajęta w teatrze, że codziennie spektakle, to nie było wtedy, co teraz, że mamy sieć już rozwiniętą, autostrad, dróg ekspresowych, prawda, gdzie mamy szybkie samochody, to wszystko było w powijakach. W związku z tym zmuszony byłem skorzystać z usług innej aktorki. I ta aktorka wywinęła mi to gruby numer, bo przeczytała, omówiliśmy się, nawet byłem u niej w domu, rozmawialiśmy, próbowaliśmy niektóre sceny, jak je rozegrać. I po dwóch dniach zdjęciowych nagle się okazuje, że ona nie chce wystąpić w scenie erotycznej, którą żeśmy omówili, na którą się zgodziła, podpisała umowę. Przecież ja się fatalnie czuję w takich sytuacjach, bo to tak jakby Zaorski był jakimś erotomanem, gorzej, erotumanem nawet. Czuję się absolutnie niekomfortowo. Mówię, przecież wszystko żeśmy dogadali. Nie, nie i nie. Ach, to było w ogóle, no dobrze, ale zdjęcia są, miał tego, trzeba dwa dni zdjęciowe przekręcić z inną aktorką. I ja pojechałem do Adama Hanuszkiewicza i postanowiłem, wiedząc o jego trochę takiej no, wyraźnej próżności, na tym zagrać. I wparowałem do jego gabinetu, ukląkłem przed nim, złapałem go za rękę, pocałowałem go w dłoń i powiedziałem, przychodzę do Pana jak do Ojca Chrzestnego. I on mi od razu zwolnił Bożenkę, jakieś zastępstwa zrobił i tak dalej, i tak dalej. Więc Bożena mogła zagrać. Więc takie czasami reżyser musi mieć umiejętności, w cudzysłowie.
Też musi czasami uklęknąć. Tak. Jako ten pańszczyźniany chłop. Nie, nie
natomiast pan. Cały czas musiałem pilnować tego, żeby grać to na poważnie.
No właśnie.
Żeby nie było min. Niektórzy aktorzy mają taką skłonność, a jeszcze proszę pamiętać, to było pół wieku temu, gdzie szereg aktorów starszego pokolenia to byli ci, co jeszcze w Orducie, w Reducie Jaracza występowali, prawda, te L przedniojęzykowe i byli bardzo teatralni, co w ogóle do kina nie pasuje, a co do takiej groteski, to się w ogóle mijało wszystko z celem i namawiało do pójścia w zupełnie innym kierunku. Ale odbyliśmy rozmowy, bardzo wiele Marian Opania pomógł, jeden z moich ulubionych aktorów, bardzo często żeśmy pracowali, bo on pierwszy zrozumiał już, że nie tędy droga, że nie musimy grać chłopa, to znaczy podciągać bez przerwy opadające gacie, prawda, wąsa ciągle zakręcać i tak dalej. To nie na tym polega chłopskość, tylko właśnie na wyczuleniu, co dla niego będzie lepiej. I w tym kierunku idziemy. A więc na pewnym trudnym jednak graniu w graniu.
psychologicznym też takim realizmie tych postaci, bo my rozumiemy, dlaczego oni się zachowują tak, jak się zachowują.
Tak jest. Na początku widzimy XIX wiek, wszystko jest w porządku, na bosaka chodzą strzechy, ale potem przecież to są już, no, oni bez mała mogą grać tych letników i wczasowiców, których goszczą. Tak, prawda? Tak. Więc i w kostiumie był żart, prawda, i w scenografii, i w graniu, ale cały czas starałem się, żeby to nie było na siłę, żeby to nie było, o uwaga, teraz jest żart.
Tak, tak. I to przesądza moim zdaniem o ogromnej sile tego filmu. Mamy dowody na to, byliśmy na pokazie na festiwalu Timeless, na festiwalu w Gdyni. Słyszeliśmy salwy śmiechu i długie brawa. No, tego najbardziej żałuję, że nie nagrały się te brawa z Gdyni, bo one były bardzo długie, jeśli pamiętasz, naprawdę. Tak. Także to tutaj żałuję tego. Ale teraz powoli żegnając się z awansem i przechodząc jeszcze do jednego filmu, który zrobiłeś właśnie z Edwardem Redlińskim, myślę o już dużo późniejszym tytule Szczęśliwego Nowego Jorku. Jesteśmy już w zupełnie innej Polsce, połowa lat 90. W międzyczasie Edward Redliński jedzie do Nowego Jorku i pisze tam, po pierwsze pisze bardzo ciekawy przewodnik nowojorski, ja też to chcę czytelnikom polecić, to też można znaleźć w różnych zakątkach Allegro głównie. To jest niesamowity przewodnik, który on napisał, bo jest to w pełni przewodnik, tam są wszystkie informacje, które powinny być, ale są tam też te wtręty Redlińskiego. Tam są jego opisy, jak to chyba w pewnym momencie pisze, największej wsi świata, czy coś takiego. Tak. Bo tam wszyscy się spotkali, prawda? No i pisze też powieść Szczuropolacy. I ty tę powieść na ekran przenosisz. Powiedz, jak to się stało, że ten chłopak z Frampola tutaj wykształcił się na reportera, na pisarza, prawda? Awans, Konopielka. I nagle ląduje w tym, na tym skrzyżowaniu świata, w Wielkim Jabłku. Jak on się tam odnalazł, czy nie odnalazł i jak ty też na to patrzyłeś, bo czy śledziłeś te jego losy, czy pewnie nawet nie mogłeś tego robić, bo nie było jak. Edward Redliński, Nowy Jork, zrobił jeszcze to.
Ale zanim wyjechał do Nowego Jorku, to ja zaryzykuję taką o nim konstatację. Mianowicie byłby wybitnym pisarzem klasy światowej, gdyby z tego Frampola po napisaniu Konopielki, Awansu od razu wyjechał do Nowego Jorku. Bo to zderzenie jego z tą cywilizacją, no wtedy XXI wieku, bo te drapacze chmur, to wszystko to po prostu nie do pojęcia. I może to by zaowocowało, że gdzieś tu Macondo swoje ma, prawda, wewnętrzne i z tego może zawsze czerpać, a jednocześnie w zderzeniu z tą cywilizacją niesamowitą to mogło to być po prostu jakieś fantasmagoryczne. No ale do tego nie doszło. Poza tym chcę dodać, że wymieniłeś i słusznie, że te dwie próby filmowe mieliśmy, ale ja jeszcze wystawiłem jego sztukę Wcześniak w Teatrze na Woli. Ja zrobiłem według jego opowiadania słuchowisko radiowe. Również niejako w pewnym sensie w nurcie nowojorskim.
Przypomnij tytuł tego słuchowiska, bo sztuka się nazywała Wcześniak, a to słuchowisko?
To się nazywało Leave the Message After the Beep.
Czyli
zostaw wiadomość po sygnale.
Okay.
I wydał taką zbiór opowiadań. I to jest o tym, że Polak w Nowym Jorku postanowił popełnić samobójstwo, ale w jakiejś słusznej sprawie. W związku z tym on oczekuje pod telefonem, to już moja zmiana, bo to słuchowisko radio, więc chcieliśmy to zmienić. A kiedyś u niego to było, żeby listy napisać. A za co? A dla kogo? A tego, bo przecież zostawała pokaźna sumka, więc na co przeznaczyć? Czy na kraj, czy na Polonię za tego? To wiwisekcja niesamowita, po prostu już nie Nowego Jorku, ale w ogóle Polonii zagranicznej, ale też i naszych. Nawet żałowałem, że ja tego nie znałem wcześniej, bo to bardzo by mi w Szczęśliwego Nowego Jorku pomogło. A to było z przekąsem, to było drwiące z tej hurra, trumtadacji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawa była praca. Również Marian Opania w roli głównej. To on tam odbiera te telefony, bo nagrywają mu się albo na żywo komentują to i tak dalej, i tak dalej. Puenty nie zdradzę, bo puenta jest jak zwykle przekorna i mam nadzieję zaskakująca. Więc różnych smaków z Redlińskim próbowałem i tych wykwintnych Stolicy Świata i tych przyziemnych, prawda, z nieobranymi kartoflami na czele. Wpadł w Warszawkę. I trochę za dużo alkoholu, trochę za wiele podziwiania i lansowania go i przyczepiania się innych do niego, że to dzięki mnie, prawda, on i tak dalej, i tak dalej. W tym wszystkim źle się czuł, no i będzie stan wojenny. I tu się rzeczywiście urwało. Ja dopiero potem się dowiedziałem, że on wyjechał, a nawet i tak mi mówiono, że w celach emigracyjnych, że w ogóle już nie wróci. Z jednej strony pochwalałem to jako doświadczenie pisarskie, ale z drugiej strony, no szkoda, no Edward, ja po prostu go bardzo lubiłem jako Edka, no po prostu fajnego kumpla, z którym można było konie kraść, jak to się mówiło, i żeśmy wiele, wiele spotkań mieli i niekoniecznie przy alkoholu, bo był bardzo mądrym człowiekiem i o zaskakujących skojarzeniach. Bo myślę, że właśnie te jakby dwa bieguny, zimna i ciepła, po prostu spowodowały, że on pewne rzeczy inaczej odbierał, inaczej na nie patrzył, inaczej je konotował, pisał i tak dalej, i tak dalej. I przeskakuję teraz do lat 90. Ja tam zrobiłem Matkę Królu, w międzyczasie Jezioro Bodeńskie, prawda, piłkarskiego pokera. Dużo pracowałem, więc też nie miałem czasu. I cały czas byłem przekonany, że on jest w Stanach. Jest prawie już połowa lat 90. Spotykam wybitnego poetę, mojego przyjaciela Krzysztofa Karaska. No i gadamy, to. Między nimi schodzi coś rozmowa na Redlińskiego. Ja mówię, cholera, no, on chyba już nigdy nie wróci do Polski. On mówi, jak to? Wczoraj go widziałem, rozmawiałem z nim. A gdzie? No jak to gdzie? No w Warszawie, na szlaku, na Nowym Świecie. Ja mówię, niemożliwe. Teraz jak dotrzeć? Gdzie on jest? Trochę mi to czasu zajęło, bo w międzyczasie przeczytałem Szczuro Polaków. I byłem przekonany, że on to napisał stamtąd i tam jest cały czas. W związku z tym, jak przyszedłem do Edka Redlińskiego i powiedziałem mu, słuchaj, bardzo chciałbym z tego nakręcić film, to byłem 11 reżyserem czy producentem, bo to już czasy producenckie się zaczęły. I teraz jest pytanie, dlaczego on się zdecydował na mnie, a nie na tych dziesiątkę tą, którą wybrał. Przede wszystkim dlatego, że awans żeśmy zrobili, że on też widział wcześniaka, gdzie na próbie generalnej po prostu to była rewelacja. Aktor grający główną rolę upił się następnego dnia na kacu, po prostu ledwo tekst pamiętał i ucho tylko do suflerki wyciągał. Ja uciekłem, nie byłem na bankiecie, po prostu miałem wielką potem przerwę w pracy w teatrze, bo no jak to, no film jaki ja zrobię, ale to jest mój, bo tak zmontowałem, tak udźwiękowiłem. A tutaj przychodzi ci aktor pijany albo na kacu i kompletnie jest coś innego. Więc to był po prostu dla mnie, a Edek mówi, słuchaj, ja bym cię nie chciał znać, gdybym ja nie był wczoraj na tej próbie generalnej, bo to był kompletnie inny spektakl. Ten człowiek miał grać rzutkiego, energicznego emeryta. Tutaj rozmawia, ale sprężyny rozciąga, a tu handle podnosi, a tu dzwoni, a tu krzyczy, wychodzi na balkon, podlewa kwiaty. A ten na kacu nic nie robił. Ani sprężyny, ani to, no po prostu nic. Siedział i słuchał suflerki. No to jest po prostu jakaś klęska była dla mnie. I więc przeżyliśmy takie doświadczenie, które też nas jakoś czegoś nauczyło i złączyło. A przede wszystkim, że ja mu zaproponowałem wizję, której w książce nie było. Ta wizja to były kasety wideo, które się przesyła ze Stanów do Polski, a też i ktoś to odbiera. Poznajemy background tych ludzi bliskich, jak oni na to reagują, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I nawet pozwoliłem sobie na takie porównanie, że to jest jakby symboliczny most brukliński, po którym można jeździć i w tę stronę, i w tę stronę przez ocean. I to mu się bardzo spodobało, bo nikt na taki pomysł nie wpadł. No i się zaczęła robota.
Ja zaraz cię jeszcze dopytam, ale powiedziałeś o zaskakujących skojarzeniach, jakie miał Redliński. W tej prozie jest ich pełno. Ja chcę naszym słuchaczom dać taki mały przedsmak, bo to są właśnie te genialne szczegóły. W awansie czytamy. Malwina stała między nami, drżąc jak wskazówka woltomierza prądu stałego, znienacka podłączonego do prądu zmiennego. To jest właśnie to jedno zdanie i od razu mamy obraz. No ale to jest Redliński. Czy Szczęśliwego Nowego Jorku był filmem dobrze przyjętym, z tego co pamiętam? Czy też był zadowolony Redliński z tej waszej współpracy?
Jak był zadowolony, aczkolwiek trochę inaczej sobie to wyobrażał. Mhm. Bo ten film był bardzo szybko opowiadany, no, żeby ta amerykańskość taką pozorną, bo przecież też robią tam fantastyczne filmy poza wielkimi wytwórniami. W związku z tym wyobrażał sobie inaczej, ale zaakceptował to. Mało tego, nawet mieliśmy prapremierę w Białymstoku. Objeździliśmy trochę Polskę. Film zdobył 700 tysięcy widzów, co wtedy, kiedy nie było multiplexów, niczego, a kina zostawały zamknięte, bo właściciele się zgłosili, bo nie chcieli już sal kinowych, tylko knajpę albo Go Go Girls na róże, prawda, wywijające nóżkami i tak dalej, i tak dalej. Więc to był sukces frekwencyjny. Dostałem nagrodę za reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc można mówić, że właściwie w każdej kategorii i krytyka, i to oczywiście były kąśliwe uwagi. Film przez niektórych polonusów zostałem za zdrajcę uznany, że jak to tu Polonia, to piękna sprawa, prawda, Dzień Kościuszki, parady i tak dalej, a ten Zaorski tu pokazuje, że tutaj jest źle, że jacyś emigranci, i na tym właśnie polega nieporozumienie. Ja w ogóle nie zrobiłem filmu o emigrantach, to był film o gastarbeiterach. A to jest zupełnie coś innego. Oni chcą zarobić i wrócić do Polski. Jeden jedyny to jest surfer grany przez Bogusia Lindę, który rzeczywiście osiadł już tam. I on ponosi największą karę z tego wszystkiego. To też jest jakby no w tej beczce miodu ta dziegć. W związku z tym takie spojrzenie zaskoczyło trochę Edwarda, ale on je przyjął i zaakceptował. I potem było szereg prób, namawiali nas, jakieś pieniądze dawali i tak dalej, ale ja, jak widzisz, po nawet sukcesach niektórych moich filmów, to no nie bardzo chcę oceniać, odcinać kupony. Ciągnie mnie już gdzieś indziej, w inny gatunek, w inną tematykę, także nic z ciągu dalszego nie wyszło, aczkolwiek mieliśmy projekt serialowy. Edward opowiedział mi niesamowite rzeczy, ponotował je. Poszliśmy z tym do telewizji, ale to już był czas Pampersów, a mnie jako byłego prezesa tam za szkodnika postrzegano, w związku z tym nie doszło do realizacji, a potem było za późno, bo Londyńczycy powstali. No tak. Bo tam już się czy na Zieloną Wyspę się jeździ.
Inna emigracja.
A tam tego Greenpointu już nie ma. Ewa Winnicka, znakomita reportażystka, namawiała mnie, żebyśmy właśnie zrobili na podstawie jej książki. Tak. Ale ja jej mówię, ale już tego Greenpointu nie ma. To
nie
po
ma.
Prostu jest cmentarz, więc no, o czym mamy robić?
Zaświadczam też, o tym byłem niedawno w Greenpointie i cieszę się, że uchwyciłeś w swoim filmie nawet te filmowane tak na gorąco uliczne sceny. Obecny Greenpoint jest już bardzo, jak to się dzisiaj mówi, zgentryfikowany. Nastąpiło tam coś trochę jak w awansie ty opisałeś, to znaczy są tam eleganckie kawiarnie, restauracje, Starbucksy i to już jest zupełnie nie ta dzielnica. Z Edwardem Redlińskim pożegnaliśmy się w zeszłym roku, w 2024 odszedł od nas. Nie chcę ci namawiać na jakieś podsumowania, raczej chciałbym cię zapytać, Czy jest jakiś detal, który najbardziej zapamiętasz z tych waszych spotkań? Jakieś jego charakterystyczne zachowanie, może jakieś konkretne spotkania, może coś, o co zawsze pytał? Z czym na takim ludzkim poziomie Edward Rydliński będzie ci się już zawsze kojarzył?
Z tym, że zawsze wracał do tematów, które żeśmy rozmawiali, zawsze. To na koniec już przybrało taką formę trochę niepokojącą, bo pisaliśmy razem scenariusze, on też pisał dla mnie scenariusze i nie mógł ich skończyć. To była trzecia wersja, czwarta, piąta, szósta i coraz gorzej było. Ta pierwsza była najlepsza, ale on musiał poprawiać, on jakby nie mógł się uwolnić od tematu, on ciągle poruszał sprawę awansu Szczęśliwego Nowego Jorku i tych rzeczy, które pisał. No jedną napisał fantastyczną, to się nazywało Bigos.pl, o Bigosie związanym z wściekłym kapitalizmem, koniec zeszłego wieku, lata 90. Bardzo śmieszne, fajne, o hamburgerowniach, o ludziach, którzy tam pracują, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ale myślę, że to jednak te myśli jak błyskawica gdzieś przez niego przechodzące powodowały, że nagle zaczął o wielu sprawach naraz robić, co bardzo przeszkadza, bo trzeba jakąś hierarchię wartości i ważności mieć w sobie, bo inaczej no to będziemy skakali po prostu z tego na to ruch konikiem szachowym po wielu szachownicach, do niczego to nie prowadzi. Proszę mnie dobrze zrozumieć, być może to był początek choroby, na którą zszedł, ale ja nie jestem lekarzem, nie wiedziałem jak mu pomóc, spotykaliśmy się. Mam bardzo wiele jego listów, przyjdzie czas na to, ale te listy też są trudne, bo on też poprawia w tych listach. I jest strasznie trudno przebrnąć przez lekturę, bo to już jest skreślone, a to jest komentarz do tego, a to numer 3 dodatek, a to numer 7 dodatek. Więc dla osoby, która pierwszy raz z tym się spotyka, to jest w ogóle, to są hieroglify jakieś, przez które trzeba się gdzieś tam przedzierać. Ale właśnie to był człowiek kompletnie inny. Dla mnie to była jedna z najważniejszych osób, które w życiu poznałem. Tak odmienna, że aż dziw, że my mieliśmy porozumienie.
To pięknie powiedziane. Ja bym powiedział jeszcze, odsyłając już słuchaczy do tych filmów, bo one są dostępne. Awans jest na stronie 35 mm online. Konopielka zresztą też. Chyba z dostępnością Szczęśliwego Nowego Jorku jest trudniej obecnie, bo nie wiem, gdzie tutaj by go szukać, ale miejmy nadzieję, że to się też uda, że dla mnie, który oczywiście go nie poznałem, ale znam go dzięki waszej pracy i dzięki tym książkom, na pewno człowiek wielkich sprzeczności. Myślę, że ten Kaziuk w Konopielce z kolei, taki rozrywany od środka, prawda? Tutaj chce być tym ojcem i synem i chłopem, a tutaj, prawda, przyjeżdża nauczycielka z miasta i jakiś niepokój się w nim rodzi, bo on coś czuje, prawda, i erotycznie, i jakoś egzystencjalnie, i ciągle z jednej strony tradycja, z drugiej strony bunt, prawda, tutaj się kosi zboże tylko w ten sposób, a on bierze kosę i jest przywódcą jakiejś zmiany. No, ja czuję tam jakieś ogromne energie, takie ścierające się cały czas ze sobą i ślady tego są w tych filmach, które dzięki temu są ludzkie, a nie są nudne, które są prawdziwe, a nie schematyczne i które nie dają gotowych recept, tylko cały czas zadają jakieś pytania. Także bardzo wam za tą waszą wspólną pracę dziękuję.
Dziękuję tobie, że to przypomniałeś, bo warto. Edward, to jest tak dziwny świat, ale to nie jest świat obcy. Ja myślę, że wszyscy gdzieś tam po części z chłopów jesteśmy i jak to bywało, jakie można na to było mieć spojrzenie, na ile one są aktualne, jak się okazuje, bardzo nawet. A więc jest to jakiś nasz mini Wernychora, który coś wyczuł, przeczuł, który coś antycypował i nagle, przecież drodzy Państwo, ja często to powtarzam, ale uświadommy sobie, że kino ma 130 lat. Więc dekada, 10 lat dla kina, to jest jak wiek dla malarstwa na przykład. I coś tak jak awans, nagle okazuje się, że jest aktualny po 50 latach, po pół wieku, to jest jakieś szczęście nieprawdopodobne, ale to dowodzi, że to jest na początku Redliński, bo od niego się zaczęło. To jego koncepcja, jego pogląd, jego wizjonerstwo pozwoliło, że taki startujący w zawodzie reżysera Janusz Zaorski mógł się podłączyć i ten sukces trochę spłynął też i na mnie.
Zakończyłeś pięknie skromną nutą, ale ja powiem tak, jeśli czytaliście Państwo Chłopki, bo to taki wielki bestseller lat ostatnich, odsyłam do filmu Awans, odsyłam do książek Redlińskiego i zobaczycie, że ta tematyka już wtedy była wspaniale komentowana, a nawet humorystycznie przenikliwie traktowana. Januszu, raz jeszcze Ci bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.